okres lata, proszę Państwa, sprzyja temu, abyśmy poznawali życie owadów. Już rozmawialiśmy o niektórych z tych owadów, a dziś odsłonimy Państwu tajniki życia much, w ogóle muchowatych. W studiu jest znany już Państwu entomolog profesor Bogdan Wiśniowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Uważa się, że muchy są dość uciążliwymi owadami. Te owady, których gatunek prawdopodobnie powstał ponad 60 milionów lat temu, gdzieś tam na Bliskim Wschodzie podobno się pojawiły muchy domowe. Dziś mamy je na całym globie. Co wiemy o muchach?
Muchy to duża grupa owadów. Praktycznie, jeśli chodzi o liczbę znanych gatunków, to na świecie jest ich ponad 170 tysięcy. Jest to grupa, która w Polsce jest również licznie reprezentowana, bo niemal 6 tysięcy gatunków do tej pory wykazano. Takie przynajmniej są dane według Centrum Informacyjnego Bioróżnorodności Światowej. Jest taka inicjatywa, która podsumowuje wiedzę na temat różnych grup, właściwie całości życia na Ziemi. I właśnie najnowsze dane tak właśnie mówią na temat liczebności tej właśnie grupy. Jeśli chodzi o muchy, to rzeczywiście jest to grupa bardzo zróżnicowana. Najczęściej mówiąc mucha, myślimy o musze domowej. Ale to jest tylko jeden, tak jak już wspomniałem, z około 6 tysięcy gatunków, które w Polsce występują. Jest to gatunek uciążliwy, dlatego że jest to gatunek, który chętnie przebywa blisko człowieka. A przebywa blisko człowieka, bo szuka pożywienia. Tym pożywieniem mogą być różne odpadki, które znajduje w naszych domach. A ponieważ nie jest zbyt wybredna, jeśli chodzi o jedzenie, to niestety odwiedzając różne miejsca, przenosi na przykład bakterie chorobotwórcze. I to jest głównie wada, można by powiedzieć, muchy domowej, ponieważ może być właśnie źródłem zakażeń.
Te negatywne miejsca, to nie powiedzieliśmy wprost, to są niestety odchody najczęściej.
Tak, odchody, ale również padlina na przykład. Takie miejsca, które mogą być źródłem właśnie szkodliwych, chorobotwórczych bakterii.
No ale też dzięki temu, że one tam chodzą, przerabiają te wszystkie nieprzyjemne zapachowo odpady, no i też chorobotwórcze, to one też użyźniają trochę, wpływają pozytywnie na środowisko.
Znaczy zdecydowanie właśnie rola much jest pożyteczna. Bo odbieramy negatywnie tą formę latającą, czyli tą postać dorosłą, która jest uciążliwa, bo ona wpycha się do domów, lata, przeszkadza nam, siada na nas, co jest denerwujące. Natomiast larwy są pożyteczne przez to, że rozkładają martwe szczątki organiczne. I takich właśnie gatunków much, które specjalizują się właśnie w zjadaniu martwej materii, jest bardzo dużo. Są całe rodziny, które właśnie w tym się specjalizują. I to jest ich pożyteczna rola. Są tak zwanymi saprofagami, niektóre są koprofagami, a więc zjadają właśnie odchody zwierząt, inne żywią się padłymi zwierzętami, a więc są nekrofagami. To są różne grupy, które właśnie są reprezentowane wśród muchówek.
No to była ta pożyteczna rola, ale ta negatywna, no to jest przenoszenie i to często bardzo niepożądanych chorób, które powodują epidemię. Na przykład muchę w czasie II wojny światowej wykorzystywano jako broń biologiczną. W Chinach ponad 200 tysięcy osób zginęło w ten sposób. Japończycy zrzucili tego rodzaju broń. Były to muchy, które po prostu były zarażone. Ciekawy mamy stosunek do tej muchy, bo my zazwyczaj biegamy za tą muchą z czymś, żeby się jej pozbyć. A mucha dość szybko się rozwija, bo to chyba 9-dniowe muchy już mogą rozpocząć swój rozwój kolejny.
Tak, tak, tak. Znowu, muchy to jest taka grupa owadów, gdzie w rozwoju mamy kilka takich stadiów rozwojowych. Począwszy od jaja, później jest larwa, poczwarka, która u much nazywana jest bobówką i postać dorosła, ta właśnie uskrzydlona postać, która jest właśnie dla nas szczególnie nieznośna. I ten rozwój czasem jest bardzo szybki, bo w ciągu kilku dni, najwyżej kilkunastu, larwa się rozwija, osiąga pełną dojrzałość, można by powiedzieć, wielkość, przepoczwarza się i po kilku dniach wychodzi właśnie ta już dorosła mucha, która jest zdolna oczywiście do rozmnażania się, do składania kolejnych jaj i wydawania kolejnego potomstwa.
Te muchy nie tylko fruwają, one potrafią chodzić po ścianie czy po suficie, jak one to robią, że siła grawitacji na nie nie działa.
Tak, muchy potrafią chodzić po bardzo gładkich powierzchniach, po szybach. Ułatwiają im to specjalne przylgi, które mają między pazurkami na stopach, na zakończeniach stóp. I dzięki nim właśnie potrafią chodzić po suficie, po szybach. To jest dla nich sprawa bardzo prosta.
Dlaczego tak jest, że ciężko złapać muchę? Ona podobno widzi naokoło.
No tak, muchy mają praktycznie właśnie takie bardzo duże oczy złożone, które znajdują się po bokach głowy i które zajmują większą część właśnie głowy. U niektórych gatunków praktycznie nawet 80% właśnie głowy to są oczy złożone, które no, powodują, że mucha widzi wszystko dookoła. W jaki sposób dokładnie widzi? Trudno powiedzieć, czy widzi wszystkie barwy, tak jak my widzimy. Prawdopodobnie jest to inny sposób widzenia, dlatego że takie oko złożone składa się z bardzo wielu tak zwanych ommatidiów, pojedynczych oczek, które są jakby takimi mikroskopijnymi lunetami, które patrzą właśnie w różnych kierunkach. Dzięki temu też mucha może się orientować, każda z tych fasetek może osobno na przykład widzieć słońce, co pozwala jej orientować się i kierować właśnie światłem słonecznym w poszukiwaniu jakiegoś miejsca, przelatując do innego miejsca.
No to opowiedzieliśmy o tych muchach domowych, które znamy najczęściej, ale są też muchy, jak pan powiedział, pożyteczne, które powinniśmy polubić.
Tak, much pożytecznych jest dużo. Właśnie nawet te muchy domowe, ich postać larwalna może być pożyteczna, ale jest taka rodzina bzygowate, która obejmuje gatunki, po pierwsze zapylające wiele gatunków roślin kwiatowych. Postacie dorosłe przypominają często zresztą osy. Są ubarwione podobnie do os bądź do pszczół. Ich odwłoki są w paski, często właśnie czarno-żółte, a więc przypominają osy, siadają na kwiatach. Łatwo je odróżnić od os, chociaż no, trzeba zwracać uwagę na pewne szczegóły. Muchówki generalnie to jest taki rząd, który ma pewną charakterystyczną cechę, unikalną jeśli chodzi o owady. Mucha ma tylko jedną parę skrzydeł. Są to dwa skrzydła, po jednym z każdej strony. Owady generalnie mają dwie pary skrzydeł, ale u muchówek ta druga para skrzydeł, tylne skrzydła, są zamienione w tak zwane przezmianki. To są takie niewielkie twory, które trochę działają jak kamertony. W trakcie lotu są one wprawiane w ruch i ten ruch powoduje synchronizację ruchów skrzydeł i właśnie lot. To jest cecha charakterystyczna muchówek. Ale wracając do bzygów, mówiłem już właśnie o tej roli pożytecznej postaci dorosłych, bo są zapylaczami. Natomiast u wielu gatunków larwy są drapieżne i polują na przykład na mszyce, bądź inne owady, które osłabiają rośliny, żerując na nich. To są mszyce, to są czerwce, to są właśnie różnego tego typu owady, które można spotkać na roślinach.
Pamiętajmy o tym, że pożyteczne bzygi powinny być w środowisku i nie likwidujmy tych owadów, jeżeli je gdzieś spotykamy. Panie profesorze, ale muchowate to także komary.
Komary,
których też nie lubimy bardzo.
No nie lubimy i mamy do tego powody, dlatego że podobnie właśnie jak mucha domowa i inne muchy przenoszą choroby. Poza tym samice są krwiopijne, bo to one właśnie interesują się nami jako źródłem pożywienia. Po to, by móc złożyć jaja, by wytworzyć w ogóle jaja, samice po wykluciu się z poczwarek muszą napić się krwi. I źródłem tej krwi są między innymi ludzie. W związku z tym właśnie, zwłaszcza wieczorami, komary stają się aktywne, poszukują źródła krwi i właśnie wysysają tą krew, co jest nieprzyjemne, może powodować na przykład jakieś reakcje alergiczne. A dodatkowo, co prawda w naszych warunkach klimatycznych jeszcze nie jest to stwierdzone, że przenoszą na przykład malarię bądź inne choroby, które są zwłaszcza w krajach tropikalnych dość częste.
Komary mają swój rozwój i ten rozwój jest dosyć ciekawy. Ja przyznam szczerze, że dawno temu, kiedy nie znałam rozwoju komara, myślałam, że to coś maleńkie pływające w beczce z wodą to są jakieś kijanki na przykład. Okazuje się, że te larwy komarów to są właśnie takie mikroskopijne kijanki.
Trochę przypominają kijanki, dlatego że ta część głowowa jest rozszerzona, jest taka trochę większa. Odwłok jest cieńszy, można powiedzieć, i poruszając się właśnie tym odwłokiem, no trochę upodabnia je właśnie do takich kijanek. Ale wracając do larw właśnie, to też trudno jednoznacznie oceniać komary, że są złe, bo z kolei larwy są na przykład pożywieniem dla ryb bądź innych owadów wodnych. Także nie można jednoznacznie ocenić much, że są złe albo że są dobre. Mówiąc o komarach, często reagujemy negatywnie na komarnice. czyli na takie owady, które przypominają komary, ale są od nich dużo większe. Obawiamy się ich, bo one często wieczorem na przykład wpadają do domów, gdy jest zapalone światło, światło je przyciąga i boimy się ich, bo uważamy, że to są takie przerośnięte komary, co jest nieprawdą, bo są one Bogu ducha winne. W tym sensie, że postacie dorosłe nawet często nie pobierają pokarmów właśnie w tej fazie dorosłej. Są takimi dużymi komarami, ale tak naprawdę niewiele mają z tymi właściwymi komarami wspólnego. Ich larwy często rozwijają się w glebie. Niektóre z tych komarnic, zwane są czasem też koziłkami, osiągają duże rozmiary, bo nawet w naszych warunkach rozpiętość skrzydeł niektórych koziółek to może być tak 5, nawet do 6 centymetrów. A więc są to takie mega komary, można by powiedzieć, chociaż z tą uwagą, że komarami one nie są.
Czego najbardziej nie lubią komary? To może zaczniemy od tego, żeby już nie mówić o tym, jak się pozbyć komara z otoczenia.
Myślę, że nietoperzy, ponieważ aktywność dobowa komarów jest taka, że są przede wszystkim popołudniami i pod wieczór aktywne. I to jest okres, w którym właśnie wylatują na żer nietoperze, które chętnie właśnie żywią się komarami. Zresztą nietoperze można spotkać również w miastach. Często ich nie obserwujemy, dlatego że bezszelestnie latają, ale na osiedlach, no, ja akurat w Tarnowie mieszkam, na osiedlu moim obserwuję, zwłaszcza wieczorami, dobrze widać jest jeżyki, które w dużej liczbie właśnie krążą wokół bloków, ale również na przykład wczoraj wieczorem widziałem nietoperze polujące przy blokach. Bloki się nagrzewają, w związku z tym przy ich ścianach, zwłaszcza wystawionych na południe, popołudniami i wieczorem jest dość sporo owadów, które tam się jeszcze wygrzewają na ścianach i korzystają z tego nietoperze między innymi, polując na nie. Ale jeszcze warto wspomnieć przy okazji takich krwiopijnych muchówek o meszkach. To są niewielkie takie muchówki, które są szczególnie liczne w obszarach podmokłych i wiosną mogą być bardzo uciążliwe. One również są krwiopijne. Ich sposób żerowania jest nieco inny, bo meszki nacinają skórę, jakby ją rozszarpują nawet trochę. W związku z tym często powodują dużo większą reakcję alergiczną niż przy ukąszeniach komarów. Często są zaczerwienienia, stany zapalne i również mogą przenosić różne choroby. Ale znowu, larwy meszek, które rozwijają się w wodzie, są pokarmem dla ryb i dla różnych bezkręgowców, więc postacie dorosłe mogą być szkodliwe na przykład dla bydła, ponieważ często kąszą w okolicach nozdrzy, co może powodować opuchnięcia i nawet powodować na przykład padnięcia bydła w takich okolicach, gdzie tych meszek jest dość dużo. One głównie występują na nizinach. Ale za to w górach spotykamy kuczmany. Znowu kolejna grupa muchówek. Niewielkie, dosłownie jak ziarnko maku, muchówki, które również są krwiopijne. I również wieczorami mogą być uciążliwe.
Czego nie lubią krwiopijne owady? Na przykład jakich roślin nie lubią? Co może zrobić człowiek, który chce się ustrzec przed ukąszeniami tego typu owadów?
Są pewne rośliny, niektóre pelargonie, ale też roślina, która jest nazywana komarowcem. Można je sadzić na balkonach, można je sadzić w ogródkach i ich zapach rzeczywiście odstrasza komary, chociaż nie przeceniałbym za bardzo roli właśnie tych roślin. Chęć napicia się krwi jednak jest tak duża, że komary no, wcześniej czy później nas znajdą.
Żadne zapachy takie sztuczne nie odstraszają?
Możemy próbować. Są elektryczne urządzenia, które można stosować właśnie do odstraszania. Wydają różne dźwięki, nawet dla nas niesłyszalne, a które właśnie odstraszają komary. Bądź też właśnie wydzielające różne zapachy, które odstraszają komary.
Kiedy komary najczęściej się pojawiają? Czy są jakieś takie pory roku, kiedy jest taka masa tych komarów?
Praktycznie od wiosny. Zwłaszcza, że zdarza się, że komary na przykład zimują w postaci dorosłej. Czasem można spotkać, jeśli ktoś ma piwnicę jakąś głębszą, to można spotkać właśnie zimujące komary. Także praktycznie od wiosny komary już są. Ale rzeczywiście takie wilgotniejsze okresy bardziej sprzyjają ich występowaniu. Wilgotniejsze, w sensie z większą ilością opadów, dlatego że komary mogą się rozwijać nawet w niewielkich kałużach, ponieważ larwy odżywiają się najczęściej jakimiś drobnymi glonami, roślinnością, które występują w wodzie, więc praktycznie wszędzie można je spotkać.
No i musimy z nimi żyć. Powinniśmy w każdym razie w jakimś tam stopniu z nimi żyć, żeby ten ekosystem zachował swoją jakąś równowagę.
No są one naturalnym elementem ekosystemów, więc no tutaj człowiek co prawda ma taką skłonność, żeby podporządkowywać sobie przyrodę, zresztą tak jest zapisane w Biblii, by czynić sobie ziemię poddaną, ale jednak powinniśmy respektować też prawa innych owadów, chociaż tutaj, jeśli chodzi o komary, to te prawa, myślę, można by ograniczyć do minimum.
Chyba ma pan rację. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Bogdan Wiśniowski był gościem naszej audycji. Dziś się żegnamy, ale usłyszymy się ponownie za tydzień. Wtedy będziemy rozmawiać o, no nie zdradzę państwu jeszcze, ale też o takich ciekawych owadach, które zawsze lubiliśmy w dzieciństwie. Dziękuję pięknie.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.